I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż.
Unia Europejska to jest faszystowskie państwo, które powstaje na naszych oczach. Za Hitlera było więcej wolności niż teraz.
7 dni z wolnymi mediami.
Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Dzisiaj moimi gośćmi są Michał Kuśnierz. Witaj Michale.
Witam.
Jest także ze mną tradycyjnie Fabian Szarkowski. Witaj Fabianie.
Witam wszystkich.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprzedaży zakładów ciepłowniczych w Warszawie w prywatne ręce. O tym, jak telewizja wpływa na nasze postrzeganie życia, rzeczywistości, przede wszystkim pod kątem zagrożeń oraz o obietnicach polityków, czy są coś warte, czy może nie są warte nic. Na początek przejdziemy może do pierwszego punktu programu. Hanna Gronkiewicz-Waltz chce sprywatyzować SPEC, czyli największy system ciepłowniczy w Unii, jednego z największych dostawców ciepła na świecie, który ma doskonałe wyniki finansowe. Związkowcy i pracownicy SPEC zjechali na sesję Rady Miejskiej, aby protestować przeciwko prywatyzacji spółki, ponieważ obawiają się utraty pracy. Radni PiS i SLD chcieli, aby decyzję o prywatyzacji strategicznej dla Warszawy spółki podjęli mieszkańcy w ogólnomiejskim referendum, a nie zgodziła się na to Platforma Obywatelska. Michale, z tego co wiem, mieszkasz w Warszawie. Jak ty jako warszawiak odbierasz posunięcie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby sprzedać te zakłady ciepłownicze w ręce prywatne, tym bardziej, że ten zakład przynosi dochody miastu?
No właśnie, no w zasadzie nie widzę w tym nic takiego złego. Znaczy to bardzo dużo przyniesie miastu właśnie pieniędzy, dochodu.
No tak, ale te dochody są jednorazowe. A teraz, jeżeli miasto dostaje co roku zyski z tej firmy, to ma stały przepływ gotówki. Jak tutaj raz sprzeda, już potem nie da się tego odzyskać.
No tak, ale to też takie są właśnie wymogi rynku. Myślę, że miasto i tak będzie jakoś na tym korzystać. Znaczy tutaj pojawiły się obawy pracowników, prawda, o to, że prywatyzacja zawsze się kojarzy z tym, że może być zagrożenie dla miejsc pracy i naturalną siłą rzeczy ludzie się tego obawiają, ale myślę, że w tym przypadku raczej tak nie będzie, dlatego że zakład przynosi dochody i w zasadzie będzie się tylko rozwijać, więc raczej nie będzie, nie ma tutaj zagrożenia redukcją miejsc pracy, a no miasto zyska na tym ponad 500 mln zł, z tego co pamiętam. No, także będzie to duży zastrzyk gotówki, a myślę, że później i tak jakoś będzie korzystać też na rozwoju tej firmy, jakby nie było.
Nie obawiasz się, że firma prywatna podwyższy wam ceny?
Nie.
Jeden z czytelników portalu napisał, że w jednym z miast na Śląsku sprywatyzowano miejskie wodociągi, z tego co pamiętam, i dzisiaj jest to miasto, w którym jest najwyższa cena wody pitnej w Polsce. Dlatego, że miasto oddało dochodową firmę w prywatne ręce. Jest tam monopol tej firmy, nie ma żadnej konkurencji. U was w Warszawie też, zdaje się, jest tylko ta firma ciepłownicza, akurat może do swoich odbiorców dostarczać tę energię cieplną, ale nie ma konkurencji.
No niby tak, znaczy pewnie jest takie zagrożenie, tak się stać, ale na razie znaczy nie ma w każdym razie takiej zapowiedzi.
Myślę, że na pewno na początku, jak jest etap prywatyzacji firmy, to nie będzie żadnych negatywnych sygnałów, dopiero pojawią się już, jak będzie za późno.
Znaczy szczerze mówiąc, nie wiem, jak dokładnie ma to wyglądać. Znaczy, nie jestem zbyt, że tak powiem, zainteresowany takimi rzeczami, ale po prostu myślę tak na, że tak powiem, na zdrowy chłopski rozum, znaczy jak ma wyglądać. Myślę, że gdyby, że być może pojawi się też konkurencja, aczkolwiek nie sądzę, ale no zobaczymy, jak to będzie się rozwijać.
Mhm. Fabianie, chciałbyś, żeby w twoim mieście zostały sprywatyzowane zakłady ciepłownicze? Mieszkasz w Płocku.
Tak, mieszkam w Płocku. Powiem ci tak, Maurycy, ja chociażby no, nie korzystam z żadnych usług zakładu ciepłowniczego, dlatego że mam własne ogrzewanie. Myślę, że Michał też się nie boi prywatyzacji, bo pewnie nie korzysta nawet z ogrzewania. Prawda, Michale?
A czy ja akurat korzystam?
Nie, no to był taki żart. Powiem ci tak, Maurycy, ja nie wiem, jak jest w Płocku, jaka firma zajmuje się tutaj ciepłownicą. rolnictwem, ponieważ sam z niej nie korzystam, bo nie jestem podłączony do takiej sieci. Ale powiem Ci jeszcze odnośnie tej Warszawy. Ja uważam, ja jestem w ogóle za każdą prywatyzacją, dlatego że wszystko, co jest w państwowych rękach, tak naprawdę ma swoje stałe ceny. Ty tutaj, Maurycy, powiedziałeś, że możemy obawiać się wzrostu cen. Myślę, że na początku tak, możemy się tego obawiać, ale myślę, że takie duże miasto jak Warszawa nie pozwoli na monopol na rynku ciepłowniczym i myślę, że tutaj chociażby inwestor będzie mógł, tak jak chociażby teraz Warszawa, odsprzedać część udziałów lub część firmy innemu właścicielowi i wtedy będzie już konkurencja. A jak jest konkurencja, to wiadomo, że korzystają z tego wszyscy odbiorcy, bo ceny idą w dół. Tutaj mamy przykład czy telefonii komórkowej, czy też chociażby telewizji satelitarnej, że jak się pojawiła konkurencja, ceny poszły w dół.
No tak, ale jeżeli chodzi o telefonię, to możesz wybierać pośród dużej liczby firm. Jeżeli chodzi o kanały telewizyjne, satelitarne, też możesz wybierać kilku dostawców. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które są monopolowe, to raczej nie masz wyboru. Tak, w tym mieście na Śląsku, to mówiłem, że mają jednego dostawcę, całe miasto, ceny są bardzo wysokie i nie mają możliwości renegocjowania tego.
No tak, ale miasto pewnie też to na jakichś pewnych warunkach odsprzedaje, prawda?
Tam była korupcja.
No tak, ale tu akurat w tym wypadku, znaczy nie znam, że tak powiem, kulis tego wszystkiego.
No pamiętajmy, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest powiązana z wielkim kapitałem.
Tak, ale chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie też takie umowy sprzedaży są jakby oferowane pewnymi warunkami. Takim jednym z warunków może być na przykład niepodnoszenie cen przez jakiś tam okres czasu. Także tutaj myślę, że już by trzeba było się zagłębić bardziej w szczegóły, czy też porozmawiać z kimś, powiedzmy, w ratuszu, kto się tym zajmuje.
Fabianie, powiedziałeś, że jesteś za tym, aby prywatyzować wszystkie zakłady państwowe i oddawać je prywatne ręce. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że tak powinno się działać w przypadku firm, które są dochodowe i dostarczają budżetowi państwa pieniądze? Bo jeżeli sprzedamy firmę w ręce prywatne, to państwo będzie miało z tego tylko i wyłącznie podatek. Jeżeli mamy firmę, która przynosi dochód, to oprócz podatku, który ta firma odprowadza do budżetu państwa, mamy jeszcze jej dochód. To nie jest takie, zabijanie kury znoszącej złote jajko.
Tak, ale musisz zauważyć, że ta kura znosząca złote jajko kiedyś może zdechnąć.
Nie może zdechnąć, bo ma monopol.
Ma monopol, ale podajmy tutaj chociażby przykład kolei. Kiedyś kolej polska była bardzo dobrze prosperującą firmą, no ale przyszły czasy demokracji w Polsce, no i ta kolej upadła. No już mieliśmy odcinek 7 dni, w którym o tym rozmawialiśmy i powiem Ci, że zakłady ciepłownicze też mogą upaść, jeżeli będą w takich rękach, bo przecież sama własność państwowa jest skierowana na to, aby nie przynosić jakoby najwięcej zysku państwu, budżetowi miasta, tylko przede wszystkim dawać tę swoją produkcję na jak najniższych cenach.
No i to chyba dobrze, bo wtedy ludziom, jeżeli jesteś mieszkańcem danego miasta, masz mniejsze koszty, możesz stać się na opłacanie czynszu i tak dalej, a jeżeli ceny wzrosną z powodu prywatyzacji, no to potem będziesz musiał płacić jeszcze więcej niż masz teraz.
Tak, tylko musisz, Maurycy, zauważyć to, że koszty samej produkcji takiej energii cieplnej mogą drastycznie wzrastać, a miasto, bojąc się tego, że mieszkańcy Warszawy nie przyjmą podwyżek z uśmiechem na twarzy, może te stawki za energię cieplną utrzymać i przez co będzie ta dochodowość systematycznie malała.
No i myślisz, że jak będzie firma prywatna, to ceny nie pójdą w górę i ludzie z uśmiechem będą przyjmowali te rachunki?
Ceny na początku na pewno pójdą w górę, ale powiem Ci tylko tyle, że tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj będzie możliwość w tak dużym mieście utworzenia się konkurencji, a każda konkurencja daje coraz niższe ceny na korzyść odbiorcy.
Powiedz mi, w jaki sposób energia cieplna miałaby być dostarczana metodą konkurencyjną? Jeżeli wszystkie te instalacje tej elektrociepłowni, które są na danym terenie, należą do tej elektrociepłowni, nie do konkurencji. co będą budowali drugą nitkę.
Nie muszą, mogą korzystać z tej samej nitki, tak jak jest chociażby w telefonii, że wiele firm korzysta z jednej sieci i płaci od tego określoną dzierżawę danej sieci, lub tak jak wcześniej wspomniałem, firma ta może się rozłożyć na mniejsze spółki, podzielone pomiędzy innych właścicieli. Nie musi przecież powstawać druga wielka firma, która pokryje całą Warszawę, tylko można przecież podzielić taką firmę na jakieś sektory, a tak się działo przecież może nie w takiej produkcji ciepłowniczej, ale w innych sektorach gospodarki takie podziały istniały i myślę, że taki prywatny inwestor będzie chciał, aby jego firma była konkurencyjna i miała najniższe stawki.
Nie będzie chciała, żeby mieć monopol?
Pojęcie, dlatego że to nie jest tak, że miasto sprzedaje to, znaczy powiedzmy ten cały spec firmie XYZ, tylko jakby sprzedaje większościowy pakiet tych akcji pomiędzy różnych inwestorów. Czyli to będzie się jakby rozkładać na, że tak powiem, większą ilość głów, znaczy jeśli chodzi o przyszłość tego przedsiębiorstwa.
Znając zamiłowanie pani Hanny Grekiewicz-Walc do konsultacji z mieszkańcami Warszawy, jej sprawy związane z lokatorami i tak dalej, mogę się założyć, że nie przeprowadzała w tej sprawie konsultacji społecznych.
No ja nie słyszałem o tym.
Ja też nie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do drugiego tematu. Naukowcy z Uniwersytetu Nebraska-Lincoln sprawdzili, jak produkcje telewizyjne wpływają na lęk widza przed zostaniem ofiarą. Amerykanie przeprowadzili wywiady z 784 dorosłymi powyżej 19 roku życia. Okazało się, że im częściej ludzie oglądali niefikcyjne serie, tym bardziej obawiali się, że padną ofiarą przestępstwa. Poza tym w mniejszym stopniu wspierali i ufali wymiarowi sprawiedliwości oraz wierzyli, że ogólnonarodowy wskaźnik przestępczości wzrasta. Fabianie, czy jak oglądasz więcej programów dokumentalnych policji, seriali kryminalnych, czy odczuwasz większe poczucie zagrożenia życia?
Otóż Maurycy, powiem ci, że jeżeli chodzi o polskie seriale, to nie. Dlatego, że ku mojemu zdziwieniu i nieraz śmiechu, które te seriale we mnie wywołują, jestem zdziwiony tym, jak fałszywe jest w tych serialach pojęcie policji i jak fałszywie producent, reżyser pokazuje działania policji w Polsce. Chociażby Detektywi, czy Malanowski Partnerzy, czy jeszcze innych, tam nie będę już wymieniał z nazwy, tam jest wszystko pięknie ułożone. Policja jest pokazana jako super organ, dla którego nie ma żadnych barier. Więc tam jest tak, że w jednej sekundzie ktoś dzwoni na numer policji, a w drugiej sekundzie już ta policja jest na miejscu już bandyta jest pojmany przez nich. Więc dla mnie to jest troszeczkę takie zakłamanie, aczkolwiek bardzo takie zabawne i humorystyczne. Pokazania obywatelowi tej fałszywej, takiego fałszywego wyglądu polskich organów ścigania. Być może pokazują, do czego dążą, bo sam z doświadczenia wiem, że nieraz i pół godziny musiałem się dodzwaniać na numer 997 i sygnał cały czas był długi, nikt nie odbierał, więc wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś jest napadany lub gdy jest przykładowo złodziej i rabuje jego majątek, prawda?
A to wtedy powinien taki obywatel poprosić złodzieja, proszę chwileczkę zaczekać.
Poczekać, bo ja dzwonię na policję.
Policja by mogła tak nie uciekać tak szybko.
A tam sobie klan policjant ogląda, nie może odebrać. Ale wracając do tematu i do twojego pytania, Maurycy, powiem ci tak, we mnie te seriale nie wzbudzają takiego strachu, wręcz uczą mnie bardzo wielu rzeczy, bo możemy tam zobaczyć i poznać sytuacje, które tak naprawdę mogą się zdarzyć każdemu z nas, ale rozwiązanie ich w tym serialu pokazuje nam, jak te sytuacje, o ile nam się zdarzą w życiu, możemy sami rozwiązać. Więc jest to pokazane w ten sposób, wydaje mi się, taki koedukacyjny, że reżyser pokazuje nam, jak daną sytuację można rozwiązać i według mnie nie jest to jakby nawet same te badania, o których jest mowa w tym artykule, o którym dzisiaj rozmawiamy, są robione na rynku amerykańskim. Amerykanie według mnie są troszkę bardziej przewrażliwieni i nie wiem, jak tutaj można by było odzwierciedlić amerykańskie realia do realiów polskich.
Polskie chyba zostały dobrze odzwierciedlone w serialu Ekstradycja. To był dosyć mocny serial.
Tak, wydaje mi się, że w ogóle wszystkie polskie takie seriale na temat policji, organów ścigania czy detektywów są bardzo fajnie robione, bo przede wszystkim edukują. Jakie sytuacje mogą nam się zdarzyć i jak można je rozwiązać i myślę, że nie wzbudzają tutaj jakiegoś strachu. Z tych takich filmów, które mogą wzbudzać strach i niepokój, to raczej taki jest program 997. I wiem, że zawsze jak moja babcia obejrzy ten program, to potem przez tydzień chodzi się, trzęsie, bo boi się, że to samo jej się przytrafi. Więc myślę, że to są bardziej filmy dla ludzi młodych.
To nie jest film.
Serial.
To nie jest też serial. To jest
dokument.
Ja z tego, co pamiętam, ten program był emitowany także w czasach jeszcze PRL-u i tam pokazywali właśnie nierozwiązane zagadki i proszę po prostu ludzi, którzy byli świadkami, żeby się zgłaszali. I w ten sposób starali się rozwiązać te tajemnice. Nie wiem, jak to teraz...
Można nazwać to dokumentem kryminalnym, prawda? Takim na faktach autentycznych.
No to jeżeli to było na faktach autentycznych i twoja babcia się bała, no to jednak coś w tym chyba jest w tych badaniach.
Ale to tylko babcia się bała, wiesz? Wydaje mi się, że starsze osoby mają to do siebie, że one się wszystkiego bardziej boją. Bardziej sobie wyolbrzymiają.
A zwłaszcza, że tam często jest o staruszkach mordowany.
Tak. I bardzo sobie wyolbrzymiają. Tutaj mogą też choroby starczaka, jak demencja wchodzić. I wiem przykładem, że jak normalna, dorosła, zdrowa osoba obejrzy taki dokument, no to praktycznie się tym jakoś niezbytnio wzruszy, ani nie przejmie, a starsza osoba zawsze będzie to inaczej przeżywać.
Zwłaszcza, jeżeli żyła w czasach II wojny światowej. I pamięta też trudne sytuacje.
Tak,
może teraz do Michała wrócimy. A ty, Michale, czujesz zaniepokojenie, czujesz, że seriale telewizyjne wpływają w jakiś sposób na twoje życie. Może niekoniecznie zaraz z poczucia zagrożenia, ale w jakiś inny sposób sprawiają, że patrzysz na życie inaczej.
Nie, zupełnie. Znaczy tutaj dobrą rzecz powiedział Fabian, że faktycznie te badania, o których żeście mówili, to się odnoszą do publiki amerykańskiej, a jak wiadomo, ona jest bardzo specyficzna. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem seriali kryminalnych, ale czasem mi się zdarzy coś obejrzeć i zupełnie jakby nie wpływa to na moje poczucie bezpieczeństwa. W zasadzie to się ogląda dla ewentualnie rozrywki, czy też z ciekawości. No w każdym razie, no tak jak mówiliście, na przykład 997, czyli program, jak go określić, reportersko.
Kronika kryminalna.
Kronika kryminalna, tak. No to on spełniał swoją rolę i to jeszcze rzeczywiście za czasów PRL-u i faktycznie za jego pomocą, z tego co wiem, to tam udało się nawet czasem dawno zapomniane śledztwa jakieś dokończyć. Chociaż pewnie w jakimś tam marginalnym stopniu, no ale jednak jakiś efekt był. No i tutaj, tak jak mówiliście o starszych osobach, to pewnie nieraz się łapały właśnie za portfel, widząc jak, że tak powiem, przestępcy mogą dokonywać strasznych czynów.
Zresztą przypomniałam się, że taka trochę śmieszna historia, ale wiecie, aktorzy, którzy występowali w tym 997, czasami mieli problemy, tak, bo na nich składali do niesienia, że tu widziałam tego pana, co był w tym programie, nie? Przyjeżdżajcie, bo to jest tak. Więc w pewnym sensie też ludzie zatracali poczucie rzeczywistości, no i mimo, że to był aktor, to myśleli, że to był faktycznie, no, przestępca. Mm-hmm. Więc tutaj tak, jakiś sposób oddziaływało na ludzi.
No na pewno oddziaływało. Ale tak jak mówię, no to jeśli chodzi o te amerykańskie badania, to te żony mają bardzo niewielki wpływ na to, co u nas się dzieje. My inaczej na to patrzymy, inaczej to odbieramy. Jakieś tam poczucie zagrożenia każdy tam ma, szczególnie żyjąc nie wiem, w dużym mieście, gdzie się dokonuje tych przestępstw rzeczywiście dużo, ale nie sądzę, aby szczególny wpływ na to miały jakieś seriale.
No bo tutaj chodziło generalnie o to, że im więcej takich filmów oglądasz, tym większe tracisz poczucie rzeczywistości i człowiek zaczyna wpadać w pewną paranoję, czyli że osoby, które bardzo dużo oglądają takich filmów, no mogą faktycznie potem mieć już trochę sfiksowaną psychikę.
No też chyba tylko zależy od poszczególnych osób.
No, psychopaci zresztą się wszędzie zdarzają różni, z różnymi odchyłami. Fabianie, chciałbyś coś dodać jeszcze do rozmowy?
Tak, myślę, że seriale tutaj też niezbytnio wpływają na naszą psychikę, bo akurat znam osoby, które w ogóle telewizji nie oglądają, a mają manię prześladowczo i myślę, że mafia ich ściga, więc to jest jakby niewytłumaczalne.
Mhm. Michale?
Nie, to chyba wszystko.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do trzeciego punktu programu. Dominik Jafra ze Szczecina 5 lat temu podpisał się pod akcją PO 4 razy tak dla Polski. Chodziło o zmniejszenie liczby posłów, wprowadzenie okręgów jednomandatowych, zniesienie Senatu i immunitetu. Zebrano wówczas 750 tysięcy podpisów pod pomysłem referendum, którego nie było, a karty z podpisami zniszczono. Jafra zażądał od PO symbolicznie złotówki za straty moralne, ale sąd odrzucił pozew, uznając, że przedwyborczej obietnicy nie można traktować jako umowy lub przyrzeczenia publicznego. Michale, czy uważasz, że sytuacja, w której politycy składają obietnice wyborcze, no nie powinna mieć żadnych reperkusji prawnych, że nie powinno to być w ogóle poważnie traktowane? Mam tu na myśli przede wszystkim kwestię prawa cywilnego. Jeżeli ja na przykład z kimś rozmawiam na jakiś temat i dogaduję się z tą osobą, zawieram sobie jakąś umowę, powiedzmy słowną, no to w myśl prawa cywilnego ta umowa jest zawarta, no i powinienem mieć możliwość respektowania postanowień tej umowy. A jeżeli polityk rozmawia z ludźmi, obiecuje różne rzeczy, a potem ich nie spełnia, no czy faktycznie nie powinien za to ponosić żadnej odpowiedzialności?
Znaczy ja myślę, że nie, dlatego że to nie jest umowa między mną a panem. Powiedzmy.
No jest, bo wiesz, partia, polityk daje swój program wyborczy, prawda?
No tak,
i znaczy wyjątkowo. Na swojej stronie i mówią, my taki mamy program, wybierzcie na nas, my ten program spełnimy. Przychodzi po wyborach czas, zaczynają rządzić, robią zupełnie coś innego niż obiecywali.
Tak, tylko czy pytanie, czy wyborcy rzeczywiście tak naprawdę się kierują do końca tymi obietnicami wyborczymi, tą kiełbasą wyborczą tak zwaną, czy raczej jakimiś takimi ogólnymi sympatiami i albo nawet u nas chyba częściej się głosuje przeciw niż za, czyli aby tamci nie wygrali, to zagłosuje na kogoś innego. I chyba tak specjalnie się nie przywiązuje wielkiej wagi do wygłaszanych obietnic.
No jedna osoba się jednak przywiązała do tych obietnic, no i złożyła pozew.
Wiem, ale znaczy, wydaje mi się to dosyć śmieszne, prawdę mówiąc. Znaczy, że ten pan tak serio bardzo potraktował te składane obietnice.
A może powinniśmy od polityków wymagać tego, żeby spełniali swoje obietnice? Wiesz, do wyborów chodzi coraz mniej ludzi, większość ludzi siedzi w domach, nie mają na kogo głosować. Ci, którzy dochodzą do władzy, robią zupełnie co innego niż mówili, tak w przypadku Platformy Obywatelskiej, która nawet ktoś tam kiedyś żartował, że to, co oni obiecują, to właśnie zrobią na odwrót.
Tak, ale chyba największą karą dla polityków nie jest to, że ktoś ich pozwie do sądu albo ewentualnie być może wygra sprawy i partia będzie musiała zapłacić jakieś tam formę odszkodowania czy też kary finansowej, bo innej kary sobie jakoś nie wyobrażam, ale dla nich największą karą jest to, że po prostu nie zostaną w kolejnych wyborach poparci. Więc...
No ale cały czas są wybierani. Mało który polityk nie trafia ponownie do Sejmu.
To już jest wybór ludzi, także ludzie tak decydują, więc widocznie im to nie przeszkadza, że politycy kłamią.
Mhm. Fabianie, chciałbyś, żeby politycy byli rozliczani ze swoich obietnic wyborczych? I tak, że przy każdych, powiedzmy, wyborach kolejnych była taka lista sprawunków, że to obiecywali, to zrobili, a tak i tak dalej.
Tak, myślę, że byłby to bardzo dobry pomysł i politycy już nie rzucaliby się tak pochopnie i nie mówili, że czego oni nie zrobią i wtedy by było na pewno łatwiej kogoś wybrać, bo nawet jeżeli dana partia obrałaby sobie za cel jakąś nowelizację czy stworzenie jakiejś ustawy, najpierw powinno według mnie być to rozpatrzone, czy takie coś jest w ogóle możliwe, jest realne. A po drugie, jeżeli byłoby to możliwe i realne, włożenie takiej obietnicy do tego programu partii na wybory. I myślę, że to powinno być wiążące dla partii, że to obiecali, taka była umowa i to powinniście zrobić i nie powinna już tutaj być, nie powinny być sankcje nakładane z formy takiej cywilnej, że jakiś obywatel pozwie partię, tylko to powinno być odgórnie rozpatrywane i rozwiązywane pomiędzy państwem a daną partią polityczną. Myślę, że wtedy Polacy, widząc jakieś konkretne obietnice wyborcze, wiedzieliby, że jeżeli zagłosują na to partię, to w 100% zostanie tak zrobione, bo partia będzie musiała to zrobić. Wtedy na pewno można by było głosować w pełni świadomie, a nie tak jak teraz na ładną twarz.
Mhm, jak Michał, oceniasz ten pomysł?
Nie wiem, czy by to przeszło, ale zawsze można spróbować. Na pewno politycy by się do tego za bardzo nie przychylili, aczkolwiek pewnie kilku by się znalazło takich, którzy by poparli taką inicjatywę.
podpisać ją notarialnie, potwierdzić u notariusza, opublikować, a potem ewentualnie jakąś organizację powołać, żeby śledziła ich poczynania i na koniec kadencji opublikowała taką zbiorczą listę, co kto zrobił.
To jest dobry pomysł dla jakiejś takiej organizacji społecznej, która by właśnie sumowała wszystkie przedwyborcze obietnice z wynikami pod koniec kadencji, jak mówisz, i je publikowała tuż, powiedzmy, przed kolejnymi wyborami.
Fabianie, chciałbyś coś dodać jeszcze do rozmowy?
Tak, myślę, że tak jak powiedział Michał, byłby to dobry pomysł z tym, że politycy nie mieliby tych sankcji wiszących nad ich głowami i jedynym takim minusem mogłoby być na przykład to obwieszczenie, że ta partia zrobiła to, a nie zrobiła tego. No a tutaj przede wszystkim chodziło mi o pewne sankcje nie tylko finansowe, ale i karne. Na przykład, no, ty nie wchodzisz już więcej do Sejmu, prawda? Wtedy politycy na pewno nie rzucaliby obietnicami, gdzie popadnie, bo teraz to jest walka, no kto da więcej, prawda?
Chociaż Tuskowi udało się jedną obietnicę spełnić, uczynił z Polski zieloną wyspę. Mamy takie same problemy finansowe jak na tamtej wyspie, chociaż jeszcze nie ma takiego krachu. Ale może mu się jeszcze do końca uda.
Tak, zrobił zieloną wyspę, zasadził kwiatki.
Michale, chciałbyś coś na koniec dodać?
Nie, dziękuję.
Dobrze, w takim razie dziękuję Wam za udział w audycji i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Gośćmi programu 7 dni z wolnej mediami byli Michał Kuśnierz i Fabian Szatkowski, prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Hawranek, produkcja Radio Wolne Media, marzec 2011 roku.